Dzień dobry Państwu, konwersatorium. Paweł Milcarek. Jestem dzisiaj w studiu razem z Tomaszem Rowińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pawłem Gradem.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I w tymże gronie, które zajmuje się wielkimi księgami w konwersatorium, zajmujemy się dzisiaj Arystotelesa, etyką nikomachejską. To jest zawsze problem z tymi wielkimi księgami, że istnieje taka pokusa, żeby próbować je na początku w krótkich notkach przedstawiać. Odsuńmy tę pokusę na bok. Powiedzmy tyle, że w naszym przeglądzie ksiąg wielkich etyka nikomachejska pojawia się jako jedna, jak na razie jako pierwsza reprezentantka wśród dzieł Stagiryty. No i że jest to najsłynniejsza z trzech etyk, z trzech dzieł, które noszą tytuł Etyka w dorobku Arystotelesa, utwór, który niewątpliwie oznacza w jego dorobku, w jego doktrynie jakiś bardzo ważny, niepomijalny punkt. I na dodatek utwór, który od wieku XIII wkroczył z dużą mocą również do kultury zachodniej, bo wtedy został przetłumaczony po różnych perypetiach, został przetłumaczony w końcu na łacinę, wszedł do obiegu uniwersyteckiego, był czytany i na tyle jakościowo potężny i z tą jakością doceniony przez scholastyków, można powiedzieć, że również wszedł bardzo mocno w wykład etyki chrześcijańskiej, teologii chrześcijańskiej. Każdy, kto dzisiaj by zaglądał do Sumy Teologii świętego Tomasza z Akwinu, no to znajdzie tam tej etyki nikomachejskiej też bardzo dużo w częściach dotyczących cnót, wad i tak dalej. No dobrze, a my bierzemy teraz do rąk tę księgę i z naszym zwyczajem każdy do studia dzisiaj przyniósł jakby swoje wątki, które go najbardziej zaintrygowały, którymi tutaj trochę błyskamy, żeby się z naszymi słuchaczami, no, można im wymienić takimi mrugnięciami oka dotyczącymi treści tej księgi. Pozwolę sobie pierwszy tym razem przemówić. Muszę powiedzieć, że dla mnie w spotkaniu z etyką nikomachejską ogromnie rzeczą ciekawą jest to, że w pierwszej księdze mamy przedstawione zagadnienia etyczne, zagadnienia moralne, jako właściwie należące do takiej dyscypliny, którą Arystoteles woli nazywać polityką. Ale tak naprawdę tak w końcu byśmy to tutaj spolszczyli, polityką. Jeśli tak bym powiedział, skończyłbym na tym, no to oczywiście nasze skojarzenia dzisiejsze są zupełnie przewrotne. Tak? Takie, że to by trochę znaczyło, że Arystoteles uważa, że etyka, czyli tak naprawdę rozważania o dobru i złu, o celu życia człowieka, są podporządkowane po prostu jakiejś konstrukcji życia zbiorowego, polityce i tak dalej. To nieporozumienie, tak? Przynajmniej no, wydaje mi się i broniłbym tezy, że tu oczywiście nie o to chodzi, tylko że taką specyfiką etyki Arystotelesa jest to, że jest ona od początku etyką człowieka jako obywatela. Czyli jakby natura człowieka, tak jak gdzie indziej czytamy już w polityce, tak, arystotelesowskiej, jest społeczna. Człowiek jest z urodzenia swojego, swojej natury istotą społeczną, a więc i szczęście, o którym ta etyka nikomachejska chce mówić, dobro, które jakby może człowieka wypełnić, jego pragnienia, musi być także dobrem, jakby to powiedzieć, obywatelskim, dobrem społecznym. Czyli, że jest to etyka, i to dla mnie było zawsze takie ożywcze, tak? Że to jest etyka bardzo daleko odbiegająca od naszych takich skojarzeń, skoro etyka samodoskonalenia, etyka cnót i tak dalej, to często nam się wydaje, że chodzi po prostu o takie no, oddzielenie się, trochę epikurejskie, trochę jakieś takie no, szukanie ideału gdzieś z osobności. Skoro tłum wydaje się nie podążać za tym ideałem, no to my gdzieś tam z boku filozoficznie drążymy, tak? I życie u Arystotelesa jest taki wątek, że oczywiście tym prawdziwym celem człowieka jest dotarcie kontemplacyjne do tej pełni prawdy, a z drugiej strony ogarnięcie tego dobra, które może stać się przedmiotem dla woli człowieka. Szczęście na tym by polegało. I to rzeczywiście trochę wygląda jak szczęście filozofów, takich jednostek szczęśliwych, które wyrastają ponad poziom. Ale zawsze jest to zbalansowane, że tak powiem, zrównoważone u Arystotelesa perspektywą, że nie można być szczęśliwym w nieszczęśliwym świecie, tak? W nieszczęśliwym swoim świecie, tak? W świecie swojej wspólnoty i tak dalej. Że to zawsze będzie na ze sobą wiązało. Muszę powiedzieć, że ten element, jak się oczywiście odgoni od tego skojarzenia różnych współczesnych totalizmów, tak, jak się pomyśli zdrowo razem z Arystotelesem, to jest bardzo ożywczy.
Natomiast ja tylko chciałem dodać taką kwestię tutaj, że powiedziałeś, że Arystoteles postrzega człowieka zawsze jako obywatela. Ja bym tylko dodał takie tutaj uzupełnienie, bo to może być o tyle mylące, że my dzisiaj myślimy pojęcie obywatela zawsze w opozycji do pojęcia człowieka, tak? Mhm. Prawa człowieka i obywatela. Czy zakładamy, że ludzie mają taki byt naturalny, przedpolityczny jakiś, taki stan natury, Rousseau, tak? I potem czy to w wyniku właśnie jakiejś umowy, czy to w wyniku jakiejś, powiedzmy, stoczenia się w kulturę, tak, jakieś takie formy współżycia, człowiek dopiero sobie państwo tworzy. Arystoteles jest jakby, no, nie zna w ogóle tego odróżnienia, co więcej uważa, że to jest stan właśnie naturalny, tak, czy tworzenie wspólnoty, która ukierunkowana jest nie wyłącznie na biologiczne przetrwanie, tak jak też znowu można ogólnić, taka ważna zasada polityki nowoczesnej, tak, że nie chodzi wyłącznie o przetrwanie biologiczne, ale o realizację pewnego dobra, to ten stan jest dla człowieka naturalny. On mówi wprost, że należą do polityki. Ale też, tego już nie mówię wprost, ale to z kolei widać, jak się analizuje ten tekst, że z drugiej strony, na przykład przy wszystkich zastrzeżeniach, tak, ale pojęcia i w ogóle schematy pojęciowe, jakich używa do opisu tych mechanizmów etycznych, decyzji, realizacji dobra, są właściwie identyczne jak te, które używa w fizyce, tak? Znaczy to jest dla niego po prostu, można powiedzieć, taka ontologia, tak, bytu ludzkiego, naturalnego. I on jakby dla niego istnieje w takiej właśnie formie politycznej i etycznie.
No, można byłoby ewentualnie jakby dorzucić ten wątek, to znaczy, że dobry człowiek jest dobrym obywatelem, to znaczy, że może mieć sytuację, tak, kiedy te drogi się rozjeżdżają. One jakby, to nie zaprzeczam twojemu opisowi, że jest jakiś przedpolityczny stan bycia, no bo w ogóle cała ta etyka nie jest analityczna, tylko jest taka praktyczna, bym powiedział. To znaczy, że po prostu człowiek żyje w społeczności, która ma swoją racjonalność i wytwarza swoje sposoby funkcjonowania, natomiast można by sobie na kanwie tego, co pisał Arystoteles, jakby wyobrazić taką sytuację państwa, w którym dobry człowiek jest złym obywatelem, znaczy jest traktowany jako zły obywatel. To znaczy to oczywiście było podnoszone.
Tak.
Oczywiście to było podnoszone na przykład mocno przez takich klasycyzujących analityków totalitaryzmów, na przykład. Także tam pojawia się ta opozycja. Znaczy to jest coś, co prawdopodobnie jest w ogóle poza wyobraźnią Arystotelesa historycznie, ale jakby można pokazać, że ta etyka, znaczy ma swoje konsekwencje i można na jej bazie jakby rozważać też zupełnie jakby współczesne problemy.
No można powiedzieć, że w wyobraźni Arystotelesa mieści się na pewno sytuacja, w której dobry obywatel jest złym obywatelem dla despoty, tak? Znaczy w oczach despoty, no jakby wyobrażenie o państwie totalitarnym, w sensie ścisłym, tu jeszcze w ogóle rzecz jasna u Arystotelesa go nie mamy. Nawet eksperymenty wcześniejsze Platona, czysto zdaje się, czysto intelektualne rozważania o tym państwie quasi totalnym, tak? No nigdy nie powstało wewnątrz nich myśl, że może powstać coś jak realny totalitaryzm.
Tak, chyba Arystoteles tego nie brał pod uwagę, tak, bo nie brał takiego punktu odniesienia jakiejś realnej propozycji politycznej. Znaczy to było z innego porządku rozważanie.